Książki pod lupą.
O książce Mariny Perezagła Joro rozmawiają Anika Itczak i Katarzyna Staszczyk.
Dzisiaj naszym celem jest porozmawianie o książce Mariny Perezagła, która się nazywa Joro.
I wyszła nakładem wydawnictwa Pruszyński i spółka. Joro to opowieść o pewnej kobiecie, która spowiada się nam, wyznaje nam pewną rzecz. O kobiecie, która nie do końca czuła się dobrze w swoim ciele.
Kobieta ma na imię Ha, co jest też ciekawe, ponieważ Ha w hiszpańskim, skąd też ta książka do nas przyjechała, jest niema. W związku z tym ta kobieta, narratorka, jednocześnie bohaterka, samą siebie określa jako nieistniejącą albo niemą, nie mającą głosu.
Stawia się w pozycji właśnie ambasadorki tych, którzy nie są wysłuchiwani i ona chce chyba coś wykrzyczeć. Może ma ważne postulaty i mimo, że jest niema, chce je nam przedstawić, nam, światu przedstawić i coś wywalczyć. Głównym punktem w tej książce jest rok 45 i zrzucenie przez Amerykanów bomby na Hiroshimę.
Tutaj wojen mamy wiele i wiele okrucieństwa, począwszy, tak jak wspomniałaś, na właśnie II wojnie światowej, przez wiele zła, które autorka rozpisuje na wszelakie walczące i tylko sobie znane sposoby. Właściwie lądujemy finalnie w Afryce i wtedy w Afryce w kopalni zła, gdzie ludzie są przymuszani do pracy i ta książka jest swoistą spowiedzią.
Spowiedzią osoby, która spotyka mężczyznę na swojej drodze, mężczyznę, który poszukuje swojej córki. Historia tego mężczyzny jest też skomplikowana. To jest były wojskowy, który był jeńcem wojennym właśnie w Japonii. Ten mężczyzna szuka córki. Nasza bohaterka
urodziła się hermafrodytą, czyli miała i męskie i żeńskie organy płciowe, rozrodcze. I właściwie bomba podjęła za nią decyzję, ponieważ podczas jej wybuchu odcięła jej penisa. W związku z tym została dziewczynką, nad czym bardzo nie ubolewa. Ubolewa natomiast nad tym, że nie będzie nigdy miała dzieci. I to jest wątek, który przewija się od pierwszej do ostatniej karty tej powieści. Tym bardziej, że jest ona rozpisana na rozdziały, jakby tak jak kobieta w ciąży. Czyli to jest 4. miesiąc, 5. miesiąc i oczywiście do 9. włącznie.
Ta ciąża dla naszej bohaterki to jest dopełnienie jej kobiecości. To jest trochę tak, jakby ciąża, macierzyństwo było tą kropką nad i w tym jej byciu kobietą. Dlatego myślę, że to jest też pierwsza przyczyna, dlaczego ona związuje się z mężczyzną, który szuka swojej córki. To jej daje taki substytut, że jeżeli on znajdzie tę córkę, ona będąc z nim, może stać się matką tej dziewczynki.
Jest też ciekawa historia, ponieważ deal między mężczyzną a tym dzieckiem, czy właściwie jego opiekunami, był taki, że on może się nią opiekować tylko przez pierwsze 5 lat życia. Potem jest ona jemu zabrana i właściwie cała książka to rozpaczliwe poszukiwania tego dziecka.
Ale to też rozpaczliwy obraz pewnego systemu, który dyktuje warunki. Ktoś podjął decyzję za tego mężczyznę, dał mu to dziecko na 5 lat, dał pod takim warunkiem, że on jest świadomy, że nie może zbudować relacji z tym dzieckiem, czyli ktoś wymyślił warunki, których tak naprawdę nikt nie jest w stanie, nikt normalny, nikt, kto ma uczucia, nie jest w stanie wypełnić. Jest bardzo dużo ważnych tematów w tej książce i ważnych spraw i nasza Ha faktycznie w tej swojej spowiedzi, w tym swoim wyznaniu jest głosem tych osób, które nie mogą mówić głośno, tych osób, za które ktoś decyduje, ktoś często te osoby wrzuca w taki świat, w którym jest bardzo trudno żyć. Tylko wydaje mi się, że autorka Marina Perezagła pogubiła się w pewnym momencie. Tych tematów jest zbyt dużo i ja do końca nie wiem, czy to jest opowieść o macierzyństwie, o kobiecości, czy opowieść o właśnie o walce słabszego z silniejszym, czy o naszej seksualności.
Ja też, robiąc sobie przerwę w dość ciężkiej lekturze, którą tutaj zaserwowała nam pani Marina, oglądałam na TVN24 taki program o dzieciach, które bardzo chcą zmienić płeć. Urodziły się chłopcami, a chcą zostać dziewczynkami. I o dziwo ten program, ten właściwy film dokumentalny w odcinkach dał mi więcej wątpliwości, dał mi więcej pytań i dał też niektóre odpowiedzi. Program trwał 45 minut, książka jest prawie 400-stronnicową opowieścią o jakimś szaleństwie językowym przede wszystkim. Jest dla mnie nieznośna, bardzo trudna do czytania, bo autorka właściwie w każdym akapicie 5 razy powtarza mi, że wojna jest zła, co wydaje mi się dość jakby oczywistą rzeczą, a dodatkowo sprawia, że jej język, którego używa, jest pompatyczny i na wyrost. W związku z tym bardzo trudno jakby odcedzić to, o co jej naprawdę chodzi. I tak jak powiedziałaś, sama Tonie gdzieś jakiś tak stoi w rozkroku między historią o kobiecości, o seksualności albo aseksualności, między okrucieństwami wojny i ciągle wpisane jest w to jakieś poszukiwanie, jakieś niespełnienie. I mimo tego, że książka jest właściwie taką próbą same usprawiedliwienia się przed jakimś w domyśle sędzią, który ją skaże za morderstwo, no to jest ona właściwie też dla mnie trudnym procesem samym przyswajaniu tych liter przeranych na strony.
Tak naprawdę nie poznajemy historii naszych bohaterów, ale autorka bardzo skupiła się na tych uczuciach, które noszą w sobie. Jednak właśnie opis tych uczuć jest na tyle ciężki, na tyle patetyczny, że po 3-4 metaforach porównujących wojnę do najgorszych momentów w życiu każdego człowieka, chce się po prostu zamknąć tę książkę.
D wyobrażała sobie uprawianie miłości z mężczyzną pozbawionym genu przemocy. Uprawiała miłość spokojem. Było to jedyne sprawiające jej rozkosz doświadczenie seksualne, wspierające się na fundamencie nigdy nie opuszczającej jej nieobecności, jak nie opuszczała jej obecność mojego braciszka za każdym razem, gdy widziała ptaki na niebie. Brzemię tego, co już nie istniało, determinowało w dużej mierze samotność D i jej osobliwą seksualną obsesję. Opowiedziała mi, że przed atakiem nuklearnym mieszkała w jednym z nielicznych w Hiroszimie murowanych domów. Bawiła się w pomaganie matce, która myła okna w ich mieszkaniu na 3. piętrze. Przytaszczyła krzesło i wgramoliła się na nie, żeby być tak duża jak mama. Mówiła, że obie widziały, jak ojciec huśtał braciszka na pobliskim placu zabaw. Matka moczyła ścierkę w wiadrze, nie odrywając wzroku od podskrzypującej huśtawki. Jakby coś przeczuwając, nie zwracała zbytnio uwagi na D, koncentrując się na tym, co działo się w dziecięcym ogródku. Chłopczyk to zbliżał się do nich, popychany przez ojca, to oddalał i ciągle mu było mało. W chwili eksplozji wzbił się w górę w ostatnim bujnięciu i D przez odłamki szkła w oknie ujrzała transformację braciszka wzdłuż trajektorii powietrze-ziemia. W pełnym locie, przez cały czas zachowując swój niezmieniony kształt, zczerniał. To, co unosiło się w powietrzu, nie było już ciałem, lecz spracowanym pyłem o ludzkim kształcie, który spadając zaczął się rozpraszać jak deszcz popiołu. Jednocześnie spostrzegła, że to samo stało się z przelatującymi ptakami. Bijąc rozpędu skrzydłami, przeistaczały się w molekuły ognia, bezkrwawo, przechodziły w najlogiczniejszą z możliwych przemian, osiągnęły permanentny stan nieważkości, lot lżejszy od powietrza, wyzwolenie od wysiłku i skrzydeł. Od tego czasu ptaki miały się stać dla D latającym cieniem jej braciszka, każdego dnia obecnego nad jej głową i być może również tym, co kazało jej poszukiwać orgazmu w pokojowym, bezbolesnym locie.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Anika Itczak i Katarzyna Staszczyk.
Realizacja Paweł Pękalski. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!